poza niedzielą w liturgii codziennej od kilkunastu co najmniej dni rozważamy czytania z Księgi Wyjścia opisujące Exodus, czyli cudowną interwencję Boga w życie narodu wybranego, który został wyprowadzony z ponad 400-letniej niewoli egipskiej. Mówimy na ogół o wyjściu narodu wybranego z niewoli egipskiej, ale ściśle biorąc, była to tylko tak zwana grupa Mojżesza, najbliższa rodzina Mojżesza, jakiś ród. Mogło to być może kilkaset, góra 1500 osób. Natomiast nie tak, jak sobie wyobrażamy, że cały naród, kilkadziesiąt tysięcy czy kilka milionów, lecz jakaś niewielka grupa. Jednakże ta liczba nie ma większego znaczenia. Ważne jest samo wydarzenie, jego symboliczna wymowa, wymowa historiozbawcza. Jak widzimy, ten lud wyprowadzony nadzwyczajną Bożą interwencją po kilkuset latach uciemiężenia w Egipcie w sposób przekraczający ludzkie przewidywania i ludzkie plany nie jest ludem stabilnym. To są ludzie bardzo lękliwi, małoduszni. Mimo iż doświadczyli Bożej interwencji, widzieli niezwykłe znaki, jakie Bóg czynił, to jednak boją się. Boją się tego, co ich może spotkać. Bardzo myślą po ludzku. Co więcej, pragną nawet w pewnym sensie powrotu do ziemi niewoli. Gdy nadeszło niebezpieczeństwo, kiedy ścigający ich Egipcjanie zbliżyli się dość blisko, oni wręcz bluźnią Bogu i Mojżeszowi, mówiąc, czy brakowało grobów w Egipcie, że tu nas przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Co za przysługę nam wyświadczyłeś? Odczep się, zostaw nas w spokoju. Jakieś chore idee realizujesz naszym kosztem. Chcemy wrócić do niewoli? Chcemy tam służyć? Bo przynajmniej wiedzieliśmy się, czego możemy się spodziewać. A tu nie wiem. A jednak Mojżesz odpowiada, nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, nie uciekajcie, wytrwajcie, a zobaczycie zbawienie, jakie Bóg zgotował wam dzisiaj. Egipcjan, którzy was ciemiężyli przez całe wieki, do widoku których przywykliście od maleńkiego dziecka, już nigdy więcej nie będziecie oglądać. Uwierzcie. Z wielkim trudem Mojżesz powstrzymał ten niestały lud, który niewiele brakowało, a wróciłby do niewoli, marnując dzieło Boże. W tym zachowaniu Izraelitów wobec ścigających ich Egipcjan jest głęboka wymowa symboliczna, która dotyczy nas, naszego życia, życia chrześcijańskiego. Bo to my również mocą Bożej łaski, mocą Bożej interwencji zostaliśmy wyprowadzeni z niewoli grzechu, która trwa dłużej niż niewola egipska, bo od początku ludzkości. I zostaliśmy skierowani do ziemi obiecanej, do nieba, do wieczności. Ale tak jak Izraelici musimy przejść niestety przez pustynię, pustynię tego świata, przez pustynię naszej codzienności. I gdy uważnie się przyjrzymy własnemu życiu, to odkrywamy wiele podobieństw do zachowań Izraelitów. Ileż to razy, tak jak Izraelici, chcielibyśmy Bogu powiedzieć, zostaw nas. Chcemy wrócić do tego, czym żyliśmy. Tam przynajmniej mogliśmy doświadczać jakichś realnych korzyści, a tutaj ciągle nie wiadomo. Ciągłe wspinanie się pod górę, ciągle pod wiatr. Zachowujemy się jak Izraelici, którzy na pustyni, żywieni cudownym pokarmem Bożej manny, gardzimy nią. Tą Bożą manną jest Eucharystia. Często gardzimy tą Eucharystią i mówimy, jak Izraelici, uprzykrzył nam się ten pokarm mizerny. Bynajmniej nie był to pokarm mizerny, skoro podtrzymywał ich przy życiu przez około 40 lat. A mimo to Izraelici wspominają rzeczy nierzeczywiste. Wspominają, jak to w Egipcie zasiadali przy garnkach pełnych mięsa, cebuli, czosnku. Nic takiego nie było. Jak wynika chociażby z Księgi Wyjścia, cierpieli nędzę. Byli uciskani, ciemiężeni, zabijani, jeżeli nie wywiązywali się z narzuconych im ciężkich robót przy cegłach. A mimo to fantazjują sobie, jak to cudownie byłoby w niewoli. No niestety pycha i grzech ma to do siebie, że koloryzuje to, co nierzeczywiste. Pycha i grzech polega na tym, że zawsze nam się wydaje, że lepiej jest tam, gdzie nas nie ma. Zło bowiem nie odsłania swojego prawdziwego, ponurego, odrażającego oblicza. Ale zło zawsze ubiera się w kolorowe, nieswoje szaty, aby się zaprezentować jak najkorzystniej, aby uwodzić, łudzić. Taka jest natura pokusy, która jest kłamstwem w istocie, bo jej sprawcą jest ten, o którym święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii pisze, że jest kłamcą, ojcem kłamstwa i do tego zabójcą. Kłamstwo służy mu do zabijania. Jeżeli zły duch wznieca pokusę, to zawsze będzie ona miała w sobie ten element kłamstwa, fałszu i w rezultacie prowadzić może do śmierci. Wobec pokusy zatem, od której nie byli wolni także Izraelici na pustyni w czasie wyjścia z niewoli, czujemy się bezsilni, zwłaszcza gdy pokusa przybiera na sile, tak jak w przypadku pościgu Egipcjan. Kiedy Izraelici zdali sobie sprawę, że wróg jest bardzo blisko, przerazili się, byli gotowi całkowicie zwątpić, wycofać się, poddać się zawczasu, bez walki. Czasem i my tak kapitulujemy w obliczu nasilającej się pokusy, kiedy wydaje się, że zło triumfuje. Co wtedy robić? Wydaje się, że receptą jest ufność w Bogu. Ufność, która została nam tak dobitnie przypomniana obrazem Bożego Miłosierdzia z tym znamiennym napisem: Jezu, ufam Tobie. Receptą na lęk, jaki ogarnia człowieka w obliczu pokusy, w obliczu zła, które zdaje się triumfować, jest ufność w Panu. Jest to głębokie przekonanie, jakim mówi Mojżesz. Ufajcie, nie lękajcie się. Pan walczy ze złem za was, w waszym imieniu. Problem w tym, że my często zachowujemy się trochę tak jak zdrajcy na wojnie, kiedy wojsko walczy na pierwszym froncie, to zdrajcy gdzieś tam na zapleczu paktują z wrogiem. Dlatego tak często walka jest przegrana. Nie dlatego, że Pan przegrał, ale dlatego, że człowiek przegrał, bo mówi Bogu nie. Wiele razy w historii jest tak, że cały naród przegrywa, pogrąża się w chaosie, bo mówi Bogu nie, bo nie ufa Bogu, bo nie jest wierny. Czyż nie o tym mówił święty Jan Paweł II, którego nauce przysłuchujemy się na krakowskich błoniach, kończąc pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny dnia 10 czerwca 1979 roku. Papież, mając na myśli chrześcijańskie dziedzictwo Polski, mówił takie słowa. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Czy te słowa sprzed 36 laty nie nabierają świeżości i wymowy w kontekście tego, co dzieje się na naszych oczach w Polsce wobec tej zdrady, jaką rządzący czynią wobec życia, wobec prawa Bożego, wobec ładu społecznego? Czy te słowa nie nabierają mocy i głębokiej wymowy w obliczu zdrady całej tożsamości, jakiej jesteśmy czasem bezsilnymi świadkami? Ale indywidualizując ten problem, można by się zapytać samych siebie, własnych sumień, co takiego atrakcyjnego jest w grzechu i w pokusie, w złu, że człowiek jest gotów odrzucić to, kim jest, kim stał się dzięki łasce. Co jest takiego atrakcyjnego w tych Egipcjanach, że Izraelici gotowi są zostawić Mojżesza i wrócić do niewoli? Otóż problem walki z pokusą i grzechem tkwi w tym, że często poddajemy się niepamięci. Święty Jan od Krzyża, którego tu obecność jest tak odczuwalna poprzez jego duchowych synów, uczy, że właśnie problem grzechu polega na niepamiętaniu, na niepamięci, na zapominaniu o Bożych dobrodziejstwach, o Bożych interwencjach, o tym, czym się jest w oczach Bożych i w oczach ludzi. Jest taka anegdota o pewnym cesarzu rzymskim, nie pamiętam jego imienia, który to z nich był, ale który odnosił wielkie zwycięstwa na polu walki i kiedy wracał do Rzymu w triumfalnym pochodzie wobec wielkich, wiwatujących tłumów, posadził obok siebie Gierka, którego zadaniem było powtarzanie cesarzowi bez przerwy. Pamiętaj, jesteś człowiekiem. Chodziło o to, aby cesarz nie popadł w jakąś pychę, jakąś ułudę, że jest kimś jak Bóg, kto dokonuje cudownych rzeczy. Pamiętaj, jesteś człowiekiem. Może i nam by się przydało w chwilach, kiedy dopada nas pokusa, dopada nas zwątpienie, kiedy wydaje się, że ta niewola zła jest bardziej atrakcyjna niż wielka niewiadoma wolności, przydałoby się, żeby ktoś nam tak powtarzał. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie możesz popaść w niewolę. Nie możesz popaść w pokusę. Pan walczy za ciebie. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś w rękach Bożych. Drogie Panie, do nawrócenia nie potrzeba cudownego znaku, którego żądają Żydzi od Jezusa. Spodziewają się, że będzie im dany jakiś niezwykły znak. A Jezus mówi, nie. Będzie wam tylko dany znak Jonasza. To znaczy znak zmartwychwstania. Bo tak jak Jonasz przez 3 dni przebywał i 3 noce przebywał we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce przebywał w łonie ziemi, a potem zmartwychwstanie. To jest najważniejszy i największy cud, największy znak. Ale do nawrócenia nie potrzeba wielkich cudów, wielkich znaków. Ludzie małej wiary gonią za znakami, za sensacjami, fascynują się mszami o uzdrowienie, trzęsą się na samą myśl, że mogą zobaczyć coś niezwykłego. A oto tu jest coś więcej niż znak, niż sensacja, niż Jonasz. Otóż do nawrócenia nie potrzeba znaku, choćby największego, ale potrzeba wdzięcznej pamięci. Pamięci na to, że Pan walczy za nas, że Pan dokonał naszego odkupienia, że przelał krew za nas. To jest znamienna cecha duchowości biblijnej, właśnie owa pamięć o historii zbawienia. Kiedy sięgamy do Starego Testamentu, często widzimy, jak Izraelici swoją modlitwę rozpoczynają od tego: Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba, który dokonałeś tak wielkich rzeczy, spraw to i tak dalej. To jest właśnie przypominanie sobie, że Bóg w historii narodu działa w sposób niezwykły. Jest Bogiem wiernym. Skoro dokonywał tak niezwykłych dzieł, skoro walczył o swój naród w przeszłości, a jest Bogiem niezmiennym, to także i dziś, i teraz będzie skutecznie walczył. I tego nam potrzeba. Tej wdzięcznej pamięci na dzieła, jakich Pan dokonał w naszym życiu. A ta wdzięczność za i pamięć na Bożą interwencję rodzi ufność w to, że On sam czyni, sam broni, sam uzdrawia, sam ocala. Może za dużo w naszej modlitwie, w naszym rozmyślaniu, proszenia, ciągle nam mało, ciągle o coś prosimy, a za mało dziękczynienia i rozpamiętywania Bożej hojności, Bożej interwencji, która uczy ufności. Nie chcę przez to powiedzieć, że modlitwa prośby jest bez znaczenia, bo prosząc powinniśmy mieć tę właśnie postawę świadomości Bożych dzieł, Bożego działania, tej pamięci, że Pan jest wierny w swoim trosce o człowieka. Bez ufności w Bożą moc, jaka objawia się w naszym życiu, jesteśmy jak bezbronne niemowlęta wydawane na pastwę szatana i świata. Potrzeba zatem ufności i potrzeba wierności Bogu, która wyraża się w modlitwie. Tej wierności, do której zachęca nas papież, między innymi w orędziu na 17. Światowy Dzień Pokoju w 1984 roku, pisząc: odkryjmy na nowo siłę modlitwy. Modlić to znaczy zbliżyć się do tego, którego wzywamy, którego spotykamy, dzięki któremu żyjemy. Doświadczenie modlitwy oznacza przyjęcie łaski, która nas przemienia.